Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Nie milkną echa najnowszej encykliki papieża Franciszka. Fratelli Tutti to nowa szansa na terenach dotkniętych przez wojnę, uważa kardynał Sacco z Iraku.
Stulecie istnienia obchodzi seminarium duchowne w Rydze.
Jednym z cudów ojca Pio są jego fotografie. Choć zakazywał używać flesza, zawsze wychodziły dobrze naświetlone, wspomina jego oficjalny fotograf.
6 października witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Hasłem tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego, który będzie obchodzony za niespełna 2 tygodnie, są słowa „Oto ja, poślij mnie”. To zdanie przypomina, że powinniśmy być twórcami braterstwa, aby okazywać solidarność ubogim, słuchać ich głosu oraz wołania ziemi, przypomina kardynał Luis Antonio Tagle, prefekt Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów.
Zdaniem filipińskiego purpurata obecna pandemia dotyka mocno również misyjnego wymiaru życia Kościoła. Mamy do czynienia z zagrożeniem ogólnym, które oddziałuje na całą rodzinę ludzką, niosąc ze sobą cierpienie, ofiary i strach. Zjawisko nieoczekiwane i bolesne jednoczy wszystkich, ludy i państwa, w doświadczeniu słabości, kruchości, z najbardziej dotkliwymi skutkami w krajach już naznaczonych biedą. Dla Kościoła to wielka lekcja jedności oraz wspólnotowej solidarności. Jesteśmy wezwani do odpowiedzi na potrzeby innych. Kardynał Tagle podkreśla, że wszyscy ochrzczeni są misjonarzami, ponieważ zostali obdarzeni dobrą nowiną i odpowiedzialnością, aby nią żyć i o niej świadczyć zawsze i w każdym miejscu.
Iracki kardynał Luis Sacco jest przekonany, że papieska encyklika Fratelli Tutti może zainicjować nową fazę braterstwa, szczególnie na terenach dotkniętych przedłużającymi się wojnami i skrajną nędzą. Chaldejski patriarcha wskazuje, że był to już najwyższy czas, aby wybrzmiał inny głos niż te siejące podziały, wojnę, ekstremizm, zło i ubóstwo.
Kardynał Sacco komentuje najnowszą encyklikę papieża Franciszka z perspektywy ziemi, która wciąż cierpi z powodu napięć politycznych, przemocy i ubóstwa. Nie jesteśmy wrogami. Dość już wojen, opresji i nędzy. Trzeba otworzyć serca na ten prorocki głos Franciszka, podkreśla kardynał Sacco.
Nie tylko dla chrześcijan, ale dla całego świata jest to wezwanie do ludzkiego i duchowego przebudzenia. Nasz świat już nie funkcjonuje, jest z nim wiele problemów, poczynając od nierówności społecznych, braku sprawiedliwości i braterstwa, chęci przyjęcia migrantów i sprawiedliwej dystrybucji dóbr. Jest to prawdziwe wołanie tych, którzy błagają o realne pojednanie, o międzyludzką solidarność. Trzeba w końcu powiedzieć, jesteśmy braćmi, a nie wrogami. Nie można mieć nadal superbogatych i nędzarzy. Potrzeba przebaczenia, szczególnie na naszej ziemi, gdzie wciąż mówi się o zemście. Papież wskazuje, że trzeba przezwyciężyć wszelkie sektaryzmy i ekstremizmy. Potrzeba wzajemnego szacunku. On jest początkiem lepszej przyszłości.
Chaldejski patriarcha przypomina, że Irak niesamowicie cierpi z powodu pandemii koronawirusa. We wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu po 7 miesiącach wierni mogli wreszcie powrócić na liturgię do własnych kościołów. Przez ten czas były one otwarte tylko na indywidualną modlitwę. Dla ludzi to otwarcie jest znakiem ogromnej nadziei, podkreśla patriarcha.
Według redaktora naczelnego miesięcznika włoskich jezuitów Aggiornamenti Sociali papież Franciszek w swojej 3. encyklice odrzuca relatywizm i wzywa do dialogu opartego na prawdzie o ludzkiej godności.
Jednym z najbardziej znaczących rozdziałów jest ten poświęcony lepszej polityce, która nie ogranicza się jedynie do bieżących zdobyczy wyborczych, ale jest aktualizacją miłości dla budowania braterstwa, mówi ojciec Costa.
Politycy powinni raczej podejmować odpowiedzialność za budowanie ludu, w którym każdy odnajdzie swoje miejsce, będzie dowartościowany. W tym kontekście szczególnie ważnym jest słowo lud, które papież pogłębił już w innych swoich tekstach. Tworzyć lud to nie to samo, co uprawiać populizm. Populistą jest ten, kto wykorzystuje lud jedynie, aby otrzymać od niego aprobatę dla swoich poczynań, podczas gdy działanie na rzecz ludu opiera się na miłości, która buduje relacje braterstwa. Ona cechuje tego, kto oddaje się na służbie budowania ludu, w którym godność człowieka jest szanowana, we wspólnocie, w której ludzie nie są jedynie udziałowcami, ale są naprawdę braćmi i siostrami.
Paryskie międzydiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne obchodzi stulecie istnienia. Specjalna uroczystość inaugurująca obchody odbyła się wczoraj.
Jest to jedyne seminarium duchowne na Łotwie, a w czasach komunizmu było jednym z dwóch obok Kowieńskiego, które kształciły katolickie duchowieństwo dla terenów Związku Sowieckiego. Założony w 1920 roku ośrodek formacyjny pierwotnie funkcjonował przy sanktuarium w Agłonie na wschodzie kraju. Przeniesiony w 4 lata później do Rygi, działa tam praktycznie nieprzerwanie aż do tej pory. W ramach uroczystości zaprezentowano m.in. film dokumentalny prezentujący historię seminarium, życie kleryków, ich motywacje oraz współczesne problemy związane z formacją. Wśród tych ostatnich na pierwszy plan wybija się coraz dokuczliwszy brak powołań. Obecnie do kapłaństwa przygotowuje się tu zaledwie kilkunastu studentów i to licząc łącznie z misyjnym seminarium Redemptoris Mater. Stąd arcybiskup Zbigniew Stankiewicz usilnie zachęcał parafię o modlitwę w tej intencji. Istnieje też potrzeba poważnego zajęcia się duszpasterstwem powołaniowym wśród młodych. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
Turcja przeżywa moment natężonej politycznej islamizacji. Odbija się to negatywnie m.in. na życiu i działalności wspólnot protestanckich. Oskarżane są o to, że stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.
Protestancka społeczność skupia obcokrajowców i nawróconych Turków, którzy posiadają około 160 kościołów i 30 stowarzyszeń rozsianych po całym kraju. Rodowici Turcy reprezentują około 10 tysięcy wiernych. Od stycznia ubiegłego roku co najmniej 60 cudzoziemców, głównie pastorów, otrzymało nakaz opuszczenia tego kraju. Podobne nakazy w ostatnich dniach otrzymały dziesiątki protestantów. Soner Tufan z zarządu Stowarzyszenia Kościołów Protestanckich Turcji podkreśla, że obecne działania są symptomatyczne dla islamsko-nacjonalistycznej polityki tamtejszych władz. Prostym przykładem tego jest zamienianie kolejnych kościołów na meczety. Przypomina on, że nigdy nie było dobrze być chrześcijaninem w Turcji. Na początku lat 2000 władze zamknęły wiele protestanckich kościołów pod zarzutem prozelityzmu.
W Quebecu pandemia COVID-19 negatywnie odbiła się na życiu diecezji i parafii. Jej niespodziewanym skutkiem jest jednak zacieśnienie współpracy międzyreligijnej. Przedstawiciele różnych wyznań wspólnie musieli bowiem stawić czoła polityce laickich władz, które obarczały wspólnoty wyznaniowe najcięższymi restrykcjami. Dopiero w ostatnich tygodniach, dzięki wspólnym staraniom, udało się przekonać rząd do rezygnacji z rozporządzenia, które przewidywało, że we wszystkich miejscach kultu może się zgromadzić co najwyżej 25 osób.
Jak tłumaczy sekretarz generalny Episkopatu Quebecu, według najnowszych rozporządzeń ograniczenie to dotyczy jedynie stref o najwyższej liczbie zakażonych. W pozostałych regionach, w kościołach, może być do 250 osób, mówi ksiądz Pierre Marey.
Oczywiście pandemiczne restrykcje negatywnie odbiły się na życiu parafii, bo to tam gromadzą się wierzący. Ludzie są już tym wszystkim bardzo zmęczeni. Wciąż muszą stawiać czoła kolejnym restrykcjom sanitarnym. Byli też sfrustrowani, kiedy zobaczyli, w jaki sposób rząd potraktował wspólnoty wyznaniowe. Było to bardzo niezręczne ze strony rządu. Trzeba przypomnieć, że po wiosennej fali pandemii miejsca kultu zostały otwarte jako jedne z ostatnich. Wierzących zabolało, że zostaliśmy zaliczeni do tej samej kategorii, co bary i puby. Jeszcze gorzej przyjęli to muzułmanie, którzy, jak wiadomo, nie piją alkoholu.
Amerykańscy biskupi apelują do kongresu o większą ochronę miejsc kultu przed aktami wandalizmu. Ich apel został poparty przez organizacje żydowskie, kościół episkopalny oraz wspólnoty ewangelikalne. Jest to reakcja na całą serię ataków na kościoły i figury świętych w ramach antyrasistowskich protestów w Stanach Zjednoczonych.
Arcybiskup Thomas Łęski, który stoi na czele Komisji Episkopatu do Spraw Wolności Religijnej, postuluje, by czterokrotnie zwiększyć federalny fundusz, który subwencjonuje systemy ochrony wokół miejsc kultu. Poszanowanie godności człowieka wymaga również poszanowania wolności religijnej. Uważamy, że zapewnienie wszystkim Amerykanom możliwości praktykowania swej wiary bez lęku jest jednym z podstawowych obowiązków rządu federalnego, napisał arcybiskup Łęski.
Aby powstrzymać dechrystianizację, trzeba mieć więcej zaufania do kultury, która wyrasta z chrześcijaństwa. Trzeba widzieć jej znaczenie i aktualność, uważa kardynał Camillo Ruini, wieloletni przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch. Przyznaje on, że we Włoszech słabnie rola wiary katolickiej zarówno w kulturze, jak i w polityce. Aby to zmienić, kluczowe jest świadectwo żywej wiary, zwłaszcza ze strony świeckich.
Rozmawiając z dziennikiem Corriere della Sera o aktualnych wydarzeniach w Watykanie, kardynał Ruini zauważył, że korupcja, zwłaszcza na najwyższych szczeblach, jest jedną z największych plag w Kościele. Kiedy byłem młody, myślałem, że dotyczy to jedynie zamierzchłej przeszłości. Były to jednak złudzenia, przyznaje 89-letni kardynał. Zauważa on, że media w sposób zrozumiały koncentrują się na wydarzeniach negatywnych. W Kościele istnieje jednak ogromna rzesza ludzi i postaw zdecydowanie pozytywnych. Ludzie o tym wiedzą, bo sami tego doświadczyli. To właśnie dlatego Kościół przetrwał na przestrzeni wieków najgorsze kryzysy, dodał kardynał Ruini. Przypomina on, że świadectwem pozytywnych postaw w Kościele była i jest pandemia. Kościół rzeczywiście potwierdził, że jest blisko ludzi. Obok tak licznych lekarzy i pielęgniarek, również wielu kapłanów oddało życie, aby posługiwać tym, którzy ucierpieli na skutek pandemii.
Ojciec Pio nie lubił pozować do zdjęć. Gdy zgodził się, bym mu towarzyszył w codziennym życiu z aparatem, zakazał mi używać flesza. Tak swą pracę u boku świętego kapucyna wspomina jego oficjalny fotograf. Elias Telluto zainaugurował właśnie kolejną wyjątkową wystawę prezentującą na 400 fotografiach modlitwę, spotkania i codzienność tego wyjątkowego świętego.
Poznali się w 1942 roku. Włóczyłem się po okolicy w poszukiwaniu pożywienia. Tak trafiłem do klasztoru kapucynów i poznałem ojca Pio, który udzielił mi pomocy, a z czasem stał się dla mnie drugim ojcem, wspomina Stelluto. Zakonnik pozwolił mu wnieść do klasztoru aparat fotograficzny, co wówczas było zakazane. W ten sposób zacząłem zarabiać na chleb, wspomina fotograf świętego kapucyna.
Pewnego dnia mój nauczyciel poprosił, abym zrobił specjalnie dla niego zdjęcie ojca Pio, jak błogosławi ludzi. Obiecał mi za to 5000 lirów, a był to wówczas dla mnie majątek. Wstałem w środku nocy, ponieważ msze były o 4 rano. Zrobiłem zdjęcie, ale flesz zdenerwował zakonnika. Wtedy po raz pierwszy na mnie nakrzyczał. Od tego dnia mogłem dalej robić zdjęcie, ale już bez flesza. Martwiłem się, co będzie dalej, bo pomieszczenia w klasztorze były ciemne, oświetlone niejednokrotnie tylko płomykiem świec. Myślałem, jak w takich warunkach wyjdą zdjęcia. Kiedy zacząłem wywoływać pierwsze, byłem zaskoczony. Były doskonale naświetlone. To ojciec Pio emanował światło. Nie lubił pozować do fotografii. Wychodził na nich surowy. Te robione z zaskoczenia są najpiękniejsze.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.